Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkich widzów, słuchaczy i zapraszam do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Temat, który podejmiemy, żywność, przemysł, środowisko. A naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii i Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor doktor habilitowany Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego, witam państwa.
Oraz pan profesor doktor habilitowany inżynier Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca.
Także mamy tutaj takie środowisko profesorskie. Bardzo nas to cieszy, bo jakże to środowisko kompetentne, aby ten temat, który zresztą tutaj pan profesor Wojdalski zaproponował, te trzy człony: żywność, przemysł i środowisko. Panie profesorze, aby też nas wprowadzić w klimat tego naszego dzisiejszego spotkania i co kryje się pod tymi trzema pojęciami, jaka jest koherencja pomiędzy nimi, o to na początku spotkania serdecznie poprosimy.
Technologia żywności i żywienie człowieka to jest dyscyplina, odrębna dyscyplina naukowa, która w samym zamyśle swoim jest interdyscyplinarna, dlatego że przecież możemy mówić o chemii żywności, o mikrobiologii żywności, możemy mówić o aparaturze, o inżynierii procesowej, możemy mówić o aspektach środowiskowych, także jest to bardzo, bardzo szeroki zakres właśnie związany z żywnością, ponieważ żywność jest dostępna właściwie dla wszystkich, którzy potrzebują jej do życia, potrzebują konsumować, no i chodzi o to, żeby ona była bezpieczna. A więc należy zapewnić te wszystkie warunki, co zapewnia technologia żywności i żywienie człowieka. Żywienie człowieka jest ostatnim elementem. Tu trzeba powiedzieć, że sam przemysł rolno-spożywczy jest działem gospodarki żywnościowej. I przemysł rolno-spożywczy dzieli się na 21 branż. Tych branż jest duża liczba, także trudno mówić o branży spożywczej, jak to niektórzy mówią popularnie, branży spożywczej, bo jest to gałąź gospodarki narodowej. Mamy branżę cukrowniczą, mleczarską, mięsną, jajczarsko-drobiarską, piwowarską, chłodniczą, zielarską, nawet obejmuje branżę paszową i branżę utylizacyjną. Także jest to bardzo szeroki zakres, który obejmuje przerób surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, następnie no, oczywiście napoje to też są właściwie wydzielone jako osobny dział wśród produktów. Także jest to bardzo, bym powiedział, rozległa tematyka, którą należy uwzględniać. Poza tym tu jeszcze chciałem dodać, że gdy patrzymy na przemysł spożywczy, to mamy cały szereg periodyków branżowych. Mamy ogólnie periodyk, na przykład przemysł spożywczy, przegląd mleczarski, gospodarka mięsna i tak dalej. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny. I wszędzie jest ta specyfika uwzględniana w kontekście użytkowania danego surowca, jak również w kontekście otrzymania gotowego produktu, bezpiecznego produktu dla konsumenta. No i oczywiście cały zakres problemów środowiskowych, bo to jest oczywiście związane nieodłącznie. Przemysł rolno-spożywczy i biogospodarka jest w zasadzie ściśle związana ze sobą.
Dziękujemy serdecznie. A w jakiej kondycji znajduje się polska żywność? Jaka jest jakość polskiej żywności na tle innych krajów Unii Europejskiej? Widzimy chociażby tak, podróżując po naszej ojczyźnie, coraz mniej jest takich gospodarstw, takich małych, a coraz więcej tych gospodarstw, no, takich, które obejmują kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy hektarów. I to no, bez wątpienia ma bardzo duży wpływ na również i jakość tego pożywienia, którym następnie my na co dzień się tutaj krzepimy. I oto pytanie właśnie. jakość tego pożywienia na tle tych procesów, które zachodzą. I pytanie, czy one są konieczne, prawda? Czy też państwo zauważają, panowie profesorowie, że robi coś również w tym zakresie, aby te małe gospodarstwa, bo jaka też jest ich rola, jaka też jest ich waga? O to złożone, te złożone kwestie bardzo serdecznie poproszę pana profesora.
Więc analizując jakość polskiej żywności, jej bezpieczeństwo zdrowotne, a także higienę produkcji tej żywności, nie można odejść od tego, że podzieli się to te zmiany na okres przed wejściem do Unii Europejskiej i po wejściu do Unii Europejskiej. Wejście do Unii Europejskiej spowodowało, że polski przemysł musiał się dostosować, jeśli chodzi o higienę, jeśli chodzi o wymogi unijne, i to na pewno jest aspekt pozytywny, bo dzięki temu to bezpieczeństwo żywności, które dzisiaj jest już standardem, i higiena żywności, która też jest standardem poprzez różne systemy jakościowe, uległo na pewno zdecydowanej poprawie. Świadczyć o tym może chociażby trwałość wyrobów, z którą się spotykamy. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale niewiele lat temu, nie mogliśmy mówić o tym, że parówka czy kaszanka może 3 tygodnie być trwała albo 4 tygodnie. Dzisiaj ten postęp technologiczny, higiena produkcji, ale także możliwości zastosowania różnych dodatków i różnych barierowych osłonek, które czynią z tychże wyrobów konserwy praktycznie, a więc mogą one być trwałe przez długi czas. Natomiast istnieje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności i jakość żywności, także druga strona medalu. Tutaj wejście do Unii Europejskiej spowodowało znaczną liberalizację przepisów, jeśli chodzi o dodatki funkcjonalne. Różnego rodzaju dodatki naturalne, tak zwane identyczne z naturalnymi, ale także czysto chemiczne. Czyli tych dodatków w tej chwili stosuje się około 400. I czy to rzeczywiście jest potrzebne? Moim zdaniem w wielu wypadkach można by było ograniczyć albo w ogóle wyeliminować te dodatki. Na przykład taki dodatek jak fosforany, który dodawaliśmy w ilości przed wejściem do Unii, dopuszczalny był limit 1,5 grama na kilogram, po wejściu do Unii 5 gramów na kilogram. I to powszechnie we wszystkich rodzajach przetworów mięsnych. Także tutaj ta druga strona, liberalizacja przepisów, zwiększenie możliwości stosowania chemicznych dodatków, czyni tę żywność jednak w pewnym stopniu niebezpieczną, zwłaszcza dla młodych organizmów, dla dzieci, młodzieży, gdzie specjalnie się nie tworzy jakby takiej transzy żywności dla tej grupy młodych konsumentów.
A przechodząc do drugiej części tego pytania odnośnie tych gospodarstw rodzinnych do tych gospodarstw wielkoobszarowych. Tutaj jakie jest znaczenie gospodarstw tych małych, takich, które właśnie niejednokrotnie może nie przynoszą wielkich dochodów. Niejednokrotnie to one generują jakże dużo i wysiłku, i pracy. Jakie jest ich znaczenie? Jakie tutaj też, panowie profesorowie, zauważacie wsparcie ze strony państwa w tym kierunku, aby te gospodarstwa nie obumierały, ponieważ coraz więcej widzimy, że tych pól leży odłogiem, że nie są one uprawiane.
Znaczy zrozumiano już w Unii Europejskiej, także w Polsce, że produkcja wielkoprzemysłowa nie zawsze jest korzystna dla konsumenta. Dlatego jednym z takich priorytetów i unijnych, i w Polsce, rząd tutaj działa w tym kierunku, jest możliwość tak zwanego rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży po prostu swojej produkcji na kiermaszach, w sklepach przyzagrodowych, poprzez internet, e-skrzynki, poprzez tego typu zamówienia. I ta żywność poprzez wyeliminowanie pośredników jest uważana za świeżą, prosto z pola, prosto od rolnika i ta żywność jest, rozwija się ten segment. Nawet w tej chwili słyszałem, że 40 tysięcy złotych bez podatku taki rolnik mógł zapłacić. Dzisiaj już proponuje się korektę tego rozporządzenia i ma być 100 tysięcy złotych, a więc to jest spora suma, od której nie odprowadza się podatku przy takiej właśnie formie handlu, przy formie tak zwanych krótkich łańcuchów dostaw.
Tak, Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, polityki również i energetycznej, użytkowania także i gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku. To właśnie rzeczywistość, która eksperci podkreślają również z tych dziedzin, o których dzisiaj mówimy, środowisko, żywność, przemysł, dość sytuacja złożona, prawda? Z jednej strony, no tak, te cele, które sobie stawiamy, neutralność klimatyczna, jak najbardziej. Tylko też pytanie o to, na ile my jako Europa jesteśmy tym głównym czynnikiem, który przyczynia się do skażenia środowiska naturalnego, do tej emisji gazów cieplarnianych. No i ta druga sprawa właśnie związana z kosztem wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań, które będą no, odbijać się na wielu, wielu dziedzinach naszego życia.
To może ja powiem. Więc Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi dofinansowanie do wielu inwestycji proekologicznych mających na celu zmniejszenie energochłonności produkcji, wzrost efektywności energetycznej, zmniejszenie odpadowości i na przykład jest zalecane, aby inwestorzy korzystali, jest taka lista LEME. Lista LEME, która na tej liście są na przykład urządzenia, maszyny, aparatura, która służy zwiększeniu efektywności energetycznej, która jest odwrotnością energochłonności produkcji. I na przykład tam każdy producent może trafić na tę listę, jeżeli udowodni, że jego urządzenie ma na przykład wyższą sprawność, mniejsze zużycie wody, także i to w internecie, my to w zasadzie polecamy, ten projekt prowadzi Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy, także to jest istotna informacja dla producentów tych maszyn, no, kotłów na przykład, aparatury przemyśle spożywczym, jest wiele aparatów, właściwie każda branża przemysłu spożywczego to jest zupełnie odrębna grupa aparatów, która wymaga, poza tym dobrze jeszcze powiedzieć na temat zużycia wody, ponieważ woda jest zarówno nośnikiem energii, jak i surowcem. Ja może podpowiem, bo to nie wszyscy wiedzą, litr przerobionego mleka w zakładzie mleczarskim na świecie wymaga od 1 do 10 litrów wody. W Polsce jest to około powiedzmy 3 do 5 litrów. Także i każda osoba, która decyduje się na marnotrawstwo żywności, musi wiedzieć, że ma swój udział, negatywny udział w pogarszaniu stanu środowiska, bo te 5 litrów nie wraca do środowiska jako woda pitna, tylko idą jako ścieki, jako woda zużyta, woda poprodukcyjna. I to jest poważny problem. Problem marnotrawstwa żywności tak samo. Bo my tutaj czujemy, że mamy powiedzmy tej żywności dużo, nawet nadmiar, mamy banki żywności, ale też trzeba pamiętać, że to, że mamy, to jest to dar. Dar, który trzeba godziwie wykorzystać i tego daru nie marnować. I oczywiście świadomość społeczna powinna być w tym kierunku ukierunkowana, żeby kupować tyle, ile skonsumujemy. tyle, ile jesteśmy w stanie zagospodarować, zakonserwować, czy powiedzmy, czy sobie zamrozić na jakiś dłuższy czas i to przechowywać. To jest takie dopowiedzenie moje. A tutaj myślę, że panowie profesorowie mogą jeszcze inne przykłady podać, bo tych przykładów jest wiele.
Tutaj odnośnie tego bezpieczeństwa żywnościowego, o którym pan profesor wspomina, tak. To również na kanwie tych rozwiązań Komisji Europejskiej, bo panie profesorze, pan profesor Niżnikowski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe naszej ojczyzny, to jeśli moglibyśmy poprosić również o sprecyzowanie, jaki jest obecny stan i jak te rozwiązania, które teraz Komisja Europejska wprowadza, jak one wpłyną na to bezpieczeństwo żywnościowe Polski.
A widzę, że ojciec prowokuje mnie do odniesienia się do Zielonego Ładu. No ale tutaj myślę, że w tym aspekcie trzeba kontynuować wątek, który poruszył pan profesor Wojdalski, który zresztą się w tym zagadnieniu, o którym ojciec pyta, również mieści. Marnotrawstwo żywności i emisja różnego rodzaju gazów cieplarnianych. Tutaj też poruszony został wątek pewnego ograniczenia tej emisji. Nie mówiliśmy nic o wchłanianiu czy pochłanianiu. To jest druga strona medalu. No ale patrząc na żywność, która jest u nas marnowana, no to trzeba się odnieść również do innego aspektu. Ja akurat brałem udział w drugim kongresie zootechniki polskiej. I tam był bardzo ciekawy referat, który zajął się emisjami, które wytwarzają zwierzęta gospodarskie. Jakoś w tych rozważaniach zapomina się, że ludzie też są emitentami gazów cieplarnianych. Ale jeden wskaźnik był dość ciekawy, a mianowicie, że emisja tychże gazów z żywności marnowanej u nas w kraju jest równoznaczna pod względem wysokości i wielkości z emisją gazów cieplarnianych wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie. O tym nikt nie mówi szerzej, bo szukamy źródeł ograniczenia właśnie wysokości tej emisji. Nie mówimy nic o pochłanianiu, a pochłanianie to są lasy państwowe. Czy może nie państwowe, a lasy w ogóle. Właśnie tam mamy szansę na to, żeby znaczną część właśnie tych emitowanych gazów cieplarnianych w formie CO2 związać i zagospodarować, nie mówiąc o tym, że oprócz dwutlenku węgla jest jeszcze wiele innych związków, które są, które wchodzą w skład właśnie tychże gazów cieplarnianych, które można usunąć w trakcie prowadzenia związanego z wytwarzaniem energii odnawialnej realizowanej w biogazowniach, gdzie właśnie tam ten materiał biologiczny jest w tym celu przetwarzany i takie związki jak siarkowodór czy metan, one są oddzielane. Więcej powiem, sam metan jest pięknym źródłem do wytwarzania później paliw wodorowych, a więc tych paliw, które w przyszłości mają zastąpić węgiel, mają zastąpić kopaliny różnego typu, jak gaz ziemny czy ropa naftowa, no bo efektem spalania jest woda. W związku z tym są to działania bardzo takie proekologiczne i prośrodowiskowe. No ale generalnie na emisję gazów cieplarnianych trzeba spojrzeć szerzej i na procesy wchłaniania. Przecież głównym takim regionem na świecie, gdzie to wchłanianie jest najmocniej zaznaczone, no to jest rejon Ameryki Południowej. Mówimy tu o Puszczy Amazońskiej i pojawiają się głosy troszeczkę wynikające z zaniepokojenia, że eksploatacja tejże puszczy może doprowadzić do zachwiania równowagi związanej z produkcją tlenu na całej kuli ziemskiej. I na tym tle nasza część świata, Europa, no, uczestniczy w tym procesie w bardzo marginalnym stopniu. Natomiast w odniesieniu do zdrowej żywności, to co panowie profesorowie przed chwilą powiedzieli o gospodarstwach rodzinnych, to jest piękna strategia, bo ona nie tylko daje pracę dla rodziny, ale również umożliwia przejawianie inicjatywy, która prowadzi do wytwarzania różnego rodzaju produktów żywnościowych. I to wynika z naszej tradycji, bo tyle, ile regionów w Polsce, tyle różnego rodzaju strategii czy tendencji do wytwarzania tej żywności regionalnej, tradycyjnej, bezpiecznej, o czym żeśmy mówili. I właśnie przy zachowaniu tej różnorodności produkcyjnej gospodarstwa rodzinne tutaj są elementem wiodącym. One to wręcz gwarantują i należy je mocno wspierać. No i tutaj trzeba powiedzieć, że są czynione różne posunięcia natury administracyjnej, żeby to rozwinąć i umocować. No jednym z nich, na przykład z tych rozwiązań, to jest dopuszczenie do prowadzenia uboju gospodarczego w gospodarstwie, gdzie dotychczas, jeszcze w zeszłym roku nawet, ta działalność była mocno utrudniona i dzięki temu uruchamiamy łańcuch przetwórstwa, o którym mówili panowie profesorowie, z uwzględnieniem tradycji, które w danych regionach funkcjonowały, i to prowadzi do zróżnicowania produkcji żywności, żywności zdrowej, żywności, która, i tutaj się odniosę do pierwszej wypowiedzi, nie zawiera dużej ilości dodatków, konserwantów, które, jak już tu powiedziano, mogą stanowić pewne zagrożenia, a są takim synonimem tej wielkotowarowej produkcji komercyjnej.
Jeszcze uzupełnię, jeżeli ojciec pozwoli. Biogazownia jest elementem biogospodarki. I na przykład zakład przemysłu spożywczego, który ma swoją biogazownię, może wykorzystać odpady poprodukcyjne do produkcji biogazu. Biogaz z kolei po oczyszczeniu stanowi paliwo w kotłowni. Zatem zmniejsza energochłonność produkcji. A jak zmniejsza energochłonność produkcji, to zmniejsza zużycie energii. Zużycie energii, którą czerpie, kupuje, czy kupuje gaz, czy kupuje energię elektryczną, czy olej opałowy. Zatem to jest właśnie, ale zresztą ja może powiem, bo skoro tutaj już mówimy o biogospodarce, to wszystkie dane liczbowe, to jest najnowsza publikacja z tego zakresu. Tu obejmuje wiele branż, które tu są uwzględnione. Zresztą jest kontynuacja przewidziana, także trudno mówić o liczbach, ale jeżeli osoby zainteresowane są tematyką, to zawsze mogą tu znaleźć zarówno wskaźniki jednostkowego zużycia energii, zużycia wody. Poza tym jeszcze, skoro mówimy o środowisku. Zakłady produkcyjne często opierają swoją praktykę na takich dokumentach najlepszych dostępnych praktyk produkcyjnych, BAT. To jest skrót od nazwy angielskiej. Jest to materiał referencyjny, są te materiały referencyjne. One są, nie dla wszystkich branż są przygotowane, a potrzeba przygotować na przykład dla branży piekarskiej, dla branży młynarskiej, dla branży paszowej. Ja może powiem, że wyprodukowanie kilograma pieczywa wiąże się z naszych badań wynika kilogram pieczywa. Z energochłonnością produkcji różniącą się nawet dwukrotnie. Zakłady produkcyjne mogą produkować pieczywo z nakładem energii dwukrotnie różniącym się. Także to jest informacja do producentów, żeby czasami zwrócić uwagę też, czy sprawność tego pieca nie jest za niska, czy zużycie energii w zakładzie produkcyjnym nie jest gdzieś tam zwiększone poprzez marnotrawstwo, poprzez nieszczelności przewodów parowych i tak dalej. Także to również są takie aspekty techniczne i aspekty wynikające z samej już inżynierii procesowej.
Bardzo dziękuję, pan profesor Wojdalski. Temat naszego spotkania: żywność, przemysł, środowisko. Spoglądając na tą paletę, którą tutaj panowie profesorowie zarysowali, to również wejrzyjmy na sytuację, na kondycję polskiego przemysłu spożywczego i jakie są jego mocne strony, jakie są jego słabe strony, panie profesorze.
Jeśli chodzi o strony mocne czy pozytywne, to z pewnością tutaj bardzo dobrze wykształcona kadra jest takim elementem pozytywnym, która znacznie przewyższa moim zdaniem kadrę na zachodzie Europy. Kiedy przez paręnaście lat byłem kierownikiem Katedry Technologii i Chemii Mięsa, to w czerwcu, kiedy zbliżały się egzaminy dyplomowe, przemysłowcy dzwonili do mnie, różni właściciele firm, ilu absolwentów mogę im polecić, bo chętnie zatrudnią 5, 3, 2 i praktycznie cała grupa mięsna się rozchodziła po zakładach, każdy miał pracę, a z pracą nie było wtedy łatwo. A więc to jest pierwszy taki element. Drugi element to na pewno taki, że nastąpił znaczny wzrost trwałości wyrobów. Przedłużenie trwałości wyrobów, o którym wspominałem, jest znaczne. Jest to wymuszone przez hipermarkety, które nie będą codziennie zmieniać na półce towarów, tylko muszą przynajmniej przez te 3 tygodnie te parówki tam czy salceson utrzymywać na tej półce. Musi być obecny. A więc wzrost trwałości wyrobów. Następnie wzrost oczywiście higieny, bezpieczeństwa wyrobów. Także cechą pozytywną jest różnorodność produkcji, prawda? Tego nie ma gdzie indziej. Nawet ta różnorodność jest odbierana często jako negatywnie w przypadku niektórych zakładów. Średni zakład mięsny produkuje dzisiaj 100 asortymentów przetworów mięsnych. A na przykład takie zakłady mięsne sławne, jak zakłady Morliny, kiedy powstawały, produkowały 15 asortymentów. Także to jest zasadnicza różnica. Tutaj, jeśli chodzi o cechy negatywne, które trzeba dla przeciwwagi wymienić, to przede wszystkim duże zużycie czynników energetycznych, wody, energii elektrycznej, niższa wydajność pracy, chociaż to ciągle zmniejszają się te różnice między naszymi zakładami a zakładami w zachodniej Europie. Nieco gorsze działania marketingowe, nie takie skuteczne jak na zachodzie. No i tutaj również można powiedzieć o tym, że zbyt dużo takich tradycyjnych w cudzysłowie wyrobów typu kiełbasy i szynki na przykład, jeśli chodzi o branżę mięsną, a mało dań gotowych. Tutaj dania gotowe w Polsce nie cieszą się powodzeniem. No jak ja bym swojemu wnukowi Tymoteuszowi dał zupę z puszki taką ze sklepu gotową, to on by po prostu tego nie jadł. Musi albo dziadek, albo babcia tą zupę na świeżych warzywach i świeżym mięsie ugotować. Wtedy wnuk zjada, jest szczęśliwy. Także Polacy nie mają zaufania do dań gotowych, chociaż te różne kupują. No, Lidl, nie chcę wymieniać, inne sieci wprowadzają intensywnie te dania. Także to są te cechy negatywne i pozytywne. Cechy negatywne zmniejszają swoją jakby siłę, a cechy pozytywne narastają.
Ja jeszcze może uzupełnię pana profesora. Co do edukacji, to powiem, że Ministerstwo Edukacji i Nauki poprzez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje taki projekt badawczy pod nazwą Doskonalenie umiejętności zawodowych w branżach przemysłu spożywczego. i w branży hodowlanej, bo to jest skierowane do uczniów szkół średnich. Także owszem, szkoły wyższe kształcą technologów żywności, ale tak samo są technika rolnicze, technika przemysłu spożywczego, o których już wymieniłem te grupy szkół. I na przykład no, ta pozycja jest właśnie też realizowana w ramach Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zresztą bardzo, bardzo dziękujemy Ministerstwu Edukacji i Nauki za wsparcie, jakie udziela właśnie tutaj tego typu projektom bardzo potrzebnym. I dodam jeszcze, co jest bardzo istotne. Technika przemysłu spożywczego i technika rolnicza są zlokalizowane w małych miejscowościach i są adresowane, ta pozycja jest adresowana głównie do małych miejscowości, do uczniów w szkół średnich. Chodzi o to, żeby uczeń w technikum przemysłu spożywczego, czy w jakimś technikum na przykład rolniczym, czy mechanizacji rolnictwa, nie czuł się w żaden sposób gorszy i żeby miał wiedzę na bieżąco, najwyższą wiedzę, żeby ta wiedza trafiała, żeby nauczyciele, którzy tam nauczają przedmiotów zawodowych, żeby mieli wiedzę odświeżoną, bo wiadomo, dydaktyka polega na powtarzaniu, ale jeżeli mamy jakieś innowacje w tym zakresie, no to oczywiście to jest bardzo, bardzo cenne. Zresztą to dodam więcej, ten projekt jest popierany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także to są podziękowania dla obu ministrów.
Żywność, przemysł, środowisko to temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Zapraszam radiosłuchaczy oraz widzów do współtworzenia naszego spotkania. Numer kontaktowy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. A naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pan profesor doktor habilitowany Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW Warszawa oraz pan profesor doktor habilitowany inżynier Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Cieszymy się, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą obecność i tą wiedzę, którą panowie profesorowie tak, dzielą się wraz z nami. Tutaj pytanie do pana profesora Niżnikowskiego z Katedry Hodowli Zwierząt. Czy ta katedra, jaka jest przyszłość tejże katedry, jeśli chodzi o ten konkretny uniwersytet, ale w ogóle szerzej patrząc, ponieważ tak, Unia Europejska teraz wprowadza pewnego rodzaju rozwiązania, czy też takie są trendy, prawda, gdzieś obecne i mocno forsowane, ograniczające spożycie mięsa, albo w ogóle gdzieś słyszymy o pewnego rodzaju próbach tworzenia jakiegoś sztucznego mięsa. Cóż to za pomysły, panie profesorze?
No, pomysłów zawsze jest wiele. Żeby zacząć jakoś optymistycznie, to ja się nie boję o przyszłość katedry produkcji, katedry hodowli zwierząt, ponieważ to, o czym mówimy, to jest taką swoistą próbą zastąpienia mięsa innym produktem, względnie przesunięcia zainteresowania na rzecz spożywania jednostronnie produktów niezwierzęcych. Tak to bym to ładnie nazwał. No i ja osobiście nie za bardzo sobie wyobrażam fakt, że Polacy, czy powiedzmy społeczeństwo, zrezygnowałoby z konsumpcji mięsa. O tym świadczą badania przeprowadzone nie przez zootechników, a konkretnie przez lekarzy medycyny, i to ludzkiej medycyny, którzy dokonali szczegółowej analizy pokarmów spożywanych przez człowieka. I co z tego wyszło? No jest bardzo ciekawy wynik. Pokarm ludzki spożywanych przez ludzi w 48% składa się z pokarmu roślinnego, w 52% składa się z pokarmu pochodzącego od zwierząt. No więc to jest pierwszy wskaźnik, który mówi, że raczej o przyszłość spożycia mięsa i przyszłość przy okazji mojej katedry nie należy się specjalnie martwić, ponieważ produkcja zwierzęca cały czas będzie miała swoje znaczenie i nie wyobrażam sobie, żeby społeczeństwo zrezygnowało z konsumpcji mięsa. Ja nie wykluczam, że są grupy, które nie chcą spożywać mięsa, mają do tego prawo i niech to robią, jeżeli to sprawia im satysfakcję i radość, ale też są grupy, które z pokarmów mięsnych nie chcą zrezygnować. Co do sztucznego mięsa, o którym było tu powiedziane, to przyznam się, że chyba tu koledzy technolodzy więcej na ten temat będą mogli powiedzieć, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy jedli mięso z probówki. Rozmawiałem z osobami, które próbowały tego produktu i nie ukrywały swojego dystansu do walorów smakowych i walorów generalnie konsumpcyjnych tego produktu. No nic specjalnie w tej chwili na obecnym poziomie nie zastąpi produkcji zwierzęcej, ale pamiętajmy, że produkty zwierzęce to nie jest tylko mięso. Przecież produktem pozyskiwanym od zwierząt to jest również mleko, o którym tu pan profesor Wojdalski już mówił. Są również jaja. No, nie wiem, czy ktoś, kto zrezygnuje z jedzenia mięsa, nie będzie chciał rezygnować z konsumpcji jaj, tym bardziej, że jest to produkt związany bardzo mocno z naszymi tradycjami. No, nie wyobrażam sobie świąt wielkanocnych bez konsumpcji jaja. I to nieważne, czy to jest jajo kurze, czy to jest jajo kacze, może być jajo gęsie, akurat w tym czasie możliwe jest do pozyskania. I to jest kolejny element. Nie możemy poza tym jeszcze chyba zapominać o tym, że zwierzęta służą również do wytwarzania różnego typu produktów, które są wykorzystywane w celach niekonsumpcyjnych. Też jest taka działalność. Tu wspomnę o moim ulubionym gatunku zwierząt, jakim są owce. Owce wymagają strzyżenia, pozyskuje się surowiec, wełnę, która charakteryzuje się wybitnymi właściwościami odzieżowymi i nie jest ona specjalnie do zastąpienia przez żaden produkt syntetyczny. To jest kolejna rzecz. Ja już nie chcę mówić o produktach innej natury, związanej z wytwarzaniem obornika, który jest bardzo potrzebny w rolnictwie, ale i biogazownictwie, o czym pan profesor Wojdalski już wspomniał. W związku z tym ja bym się tego nie obawiał. Kiedyś miałem właśnie taki program i wywiad, który był realizowany w jednej z telewizji. Też mnie o to zapytano. Mówi, czy pan się boi o to, że przestaniemy jeść mięso? Więc odpowiedziałem, ja się o to zupełnie nie boję. Pytanie, dlaczego? No to się spytałem kontrpytaniem. No ale niech pan sobie wyobrazi, idzie pan na wieś i spyta pierwszego przechodnia, czy zrezygnuje z mięsa. No to się uśmiechnie. A wtedy redaktor prowadzący dodał taką konkluzję. No tak, mówi, tak samo panu odpowie zjadacz bułki w mieście bez szynki. A wie, no to sama odpowiedź nasuwa się na usta. Więc no powiedzmy sobie tak, no nie obawiam się jakoś o przyszłość tej katedry i katedry w ogóle związanej z produkcją zwierzęcą. bo te potrzeby jeszcze będą bardzo długo nami w jakimś sensie rządzić, o w cudzysłowie.
Już uzupełnimy z tym, że my poprosimy również naszych widzów oraz słuchaczy o współtworzenie czasu naszego spotkania, bo to jakże także wielka wartość dodana. Halo, proszę bardzo.
Mówi Bartłomiej z Radomia.
Witamy panie Bartłomiej i zapraszamy.
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No pierwsze to niewykorzystanie skór wieprzowych do produkcji innej, do produkcji w ogóle, butów, torebek, kaletnictwa, skór przemysłowych stosowanych w różnych okolicznościach i tak dalej. To wszystko upadło. No i na rzecz, że cały bakutyl przejęli Niemcy, to też jest dość bolesne dla Polaków, bo u nas zostają brudy, a oni wywożą towary do Niemiec. Ale chodzi mi o jeszcze jedną sprawę bardzo ważną. W tym roku obchodziliśmy dni raka. Chodzi o to, że bardzo dużo Polaków choruje na raka i umiera. Jest to bardzo poważny problem, bardzo bolesny i może go nie będę rozwijał. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego nie można w Polsce jakoś zobligować producentów, no ludzi, którzy mają pieniądze i chcą rozpocząć jakąś intratną produkcję do wyprodukowania aparatu, no próbnika, nie wiem jak to nazwać, który by był dostępny cenowo przeciętnemu konsumentowi, który by poszedł, kupując na przykład mięso, nie wiem, czy wbiłby dwie igły, dwie elektrody, czy zrobiłby inną próbkę i stwierdził, ile w tym mieście jest trucizny, na przykład azotanów, czy azotynów, przepraszam, na tym się nie zna. Taki podręcznik, który by wykrywał pewne trucizny zawarte, no nie tylko w mięsie, ale w warzywach czy owocach, bardzo byłby przydatny i powszechnie stosowany, udałoby się pewnie obniżyć jego cenę. No bardzo by podniósł zdrowie naszego narodu i Polaków i myślę, że niwelowałby przynajmniej wiele nieszczęść i tragedii, jakie się wśród nas dzieją właśnie z powodu tej strasznej choroby. Pięknie się kłaniam i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy panie Bartłomieju, pozdrawiamy. Bardzo ciekawe dwie kwestie, które pan Bartłomiej podjął. Bardzo proszę panie
pan profesor.
Jeśli chodzi o wykorzystanie skór wieprzowych, bo taka była pierwsza część pytania, w przemyśle garbarskim, więc te skóry nie wytrzymują jakości ze skórami, które są dostępne, cielęce, wołowe, owcze. Te skóry po prostu są lepsze do produkcji garbarskiej. Natomiast skórki wieprzowe bardzo chętnie używane są jako komponent do produkcji kiełbas. Zamiast chemii, zamiast dodawać różnego rodzaju substancje wiążące, to przecież skórka wieprzowa z młodej wieprzowiny jest bardzo cenna. Zawiera dużo kolagenu, czyli białka łącznotkankowego, które wpływa na cerę, więc bardzo chętnie jemy skórę na golonce, jak jest dobrze przypieczona, czy na boczku. I tutaj dodatek rozdrobnionej takiej emulsji ze skórek wieprzowych jest jak najbardziej cennym kierunkiem wykorzystania tych skór w przemyśle i rzeczywiście spełnia to funkcję technologiczną, poprawia jakość, związanie tych wyrobów. Drugie pytanie dotyczące próbnika, który można umieścić w mięsie. No muszę powiedzieć, że takie próbniki są możliwe do zakupu w internecie w tej chwili, z tym, że one nie są uniwersalne, nie można zmierzyć wszystkiego, no bo mięso jest skomplikowanym układem biologicznym i gdybyśmy mogli tak za pomocą próbnika przeanalizować, to by było wspaniale. Pan wspomniał również o azotanach i azotynach, które są szkodliwe. Można powiedzieć, że azotyny są toksyczne. Natomiast niektóre kraje rezygnowały ze stosowania azotynów i azotanów do peklowania mięsa i spowodowało to wystąpienie masowych zatruć jadem kiełbasianym, czyli toksyną Clostridium botulinum, taka bakteria, która może prowadzić do śmierci. A więc tu jest pewien kompromis. Ścisłe limitowanie azotynu po to, żeby ustrzec się przed tym jadem kiełbasianym. I to jest stosowane również w tradycyjnym przetwórstwie, w małych przedsiębiorstwach, jak i w dużych. Stosowanie właśnie tego azotynu. A przekroczenie limitu azotynu nie jest możliwe, ponieważ dodaje się go w postaci tak zwanej peklosoli, czyli w mieszaninie z solą. A więc jeśli przekroczymy dawkę, to wtedy wyrób jest zasłony i nieakceptowany przez konsumenta. Także to jest taki mechanizm. No, od zarania dziejów ten azotyn i azotan są stosowane jako konserwanty i tutaj nie ma przed tym na razie żadnej, nie ma żadnej alternatywy w tej chwili.
Zresztą tam tak samo trzeba powiedzieć, że jest utrwalenie barwy. Panie profesorze, tam to wiadomo, że chodzi, powstaje nitrozohemoglobina i nitrozohemochromogen później po ogrzewaniu.
Tak, ale barwę moglibyśmy utrwalać czy kreować na przykład sokiem z buraka, który jest zdrowy i byłaby kiełbasa czerwona. To jest mniejszy problem. Problemem jest właśnie to Clostridium botulinum, jad kiełbasiany.
Żywność, przemysł, środowisko, temat naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
O, szczęść Boże.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Halo?
Tak, słuchamy.
Lubelskie Tadeusz, moje imię. Ja chciałbym zwrócić uwagę na...
A kto się do nas dodzwonił? Z kim mamy przyjemność?
Tadeusz z Lubelskiego.
Halo? Panie Tadeuszu, prosimy.
Więc chcę zwrócić uwagę na taki oto fakt. Mówimy, że marnuje się dużo żywności. No oczywiście dla nas ludzi wierzących to nawet grzech. To nie tylko straty materialne. To jest grzech. No ale teraz pytanie, dlaczego się marnuje? Co konsumenta stać na to, żeby to, co kupił, wyrzucić? No tak dochodzę do wniosku. Dlatego stać na to, żeby wyrzucić do śmietnika, przepraszam, chleb, bo jest za tanie. To może co w niektórych jak gdyby wzbudzić uburzenie, ale takie są fakty. Dobre rzeczy, dobra żywność, bezpieczna, smaczna, musi kosztować. Zwróćmy uwagę na jedno, że w tuczarniach przemysłowych czy się świniaka przez 4 miesiące. Natomiast w hodowli zagrodowej to jest 6 miesięcy. Jakie pasze stosuje się w hodowlach przemysłowych? No to tam się mówi o produkcji. Ale my, rolnicy, mówimy o hodowli. My nie produkujemy. My hodujemy trzodę. No i oczywiście jakość w mojej ocenie jest diametralnie różny. Bo jeżeli się rozmawia z dobrym masażem, to on pyta, czym ta świnia była żywiona. I w tym układzie masaż, no, powiedzmy taki fachowiec lokalny, robi wyrób pierwszej klasy, tam jest tylko mięso, sól, czosnek i nic więcej. Natomiast co kupujemy w marketach kiełbasę, no ona jest tania, tylko co tam w tym jest? Dlaczego nasi naukowcy nie zwracają na to uwagi, że receptury są doprowadzone do absurdu? Jeżeli mamy w jakichś tam, przepraszam, kiełbasach co do mąkę ziemniaczane, czy soję, no to nie jest kiełbasa, to jest wyrób kiełbasa podobny. Tego się powinno teraz, żeby nie zwiększać tej presji cenowej, bo rolnik, hodowca, który oddaje tucznika, no nazwijmy to ekstra klasy, musi wziąć za tego tucznika odpowiednią cenę. Natomiast zanim on wyrób z tego zwierzęcia trafi na półki sklepowe, no to mamy ten tak zwany ten ciąg, gdzie się zarabia.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy również za podjęcie tego tematu, złożonego tematu, bo tu wiele wątków się nam pojawiło. Bardzo proszę, pan profesor Roman Niżnikowski.
No tutaj trochę trudno odmówić panu racji, bo podane były informacje dotyczące długości tuczu trzody chlewnej 4 miesiące, a na mieszankach pełnoporcjowych, natomiast przy takim chowie przyzagrodowym 6 miesięcy, jeżeli albo dłużej. W produkcji drobiarskiej mamy jeszcze inny przykład, że brojler kurzy potrafi być wytuczony w przeciągu 4 tygodni, a nie 6, 7 czy 8. I to z naturalnego punktu widzenia wskazuje na to, że im ten tłucz jest dłuższy, tym zwierzę ma jak gdyby, czy organizm zwierzęcia ma jak gdyby więcej czasu na to, żeby odłożyć w swoim składzie więcej składników pokarmowych, które w międzyczasie zdobędzie podczas pobierania paszy. W przypadku skrócenia tuczu, no rzeczywiście w sensie obrotu masy towarowej to jest ekonomicznie opłacane i w tym kierunku się idzie. Natomiast jeżeli będziemy mówili o produkcji ekologicznej, czyli produkcji zdrowej żywności, no to tutaj będziemy zbierać w kierunku wytwarzania jej w sposób bardziej naturalny, a więc przy zachowaniu bardziej tradycyjnych okresów tuczu. I tu wcale się nie dziwię, że pan stawia ten problem jako przeciwwaga do istniejącej sytuacji. Drugą rzeczą jest sprawa przetwarzania tego produktu uzyskanego od takich zwierząt, ale ja swojego czasu miałem na ten temat dość długą rozmowę z jednym z technologów żywności, który uświadamiał mnie, dlaczego mięso od zwierząt dorosłych jest mięsem smacznym, tylko wymaga dość dużego zaangażowania się od strony kulinarnej, aniżeli zwierząt młodych. No okazuje się, że chodzi tutaj właśnie o tą długość życia, gdzie te zwierzęta mają więcej czasu na to, żeby zebrać odpowiednią ilość składników przez wydłużenie życia, przez zmniejszenie intensywności tempa przyrastania, przez co uzyskują produkt, czy dadzą możliwość pozyskiwania smacznej żywności. Więc tutaj ja się z panem całkowicie zgadzam, że trzeba się zastanowić nad tą komercjalizacją intensywności tuczu. Zresztą coraz częściej mówi się o tym, że trzeba jak gdyby zwolnić tempo przyrastania po to, żeby produkować produkty mięsne, bo mówimy o tych, o nieco większej przydatności technologicznej, także pod względem smakowym.
Żywność, przemysł, środowisko, temat naszego spotkania. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Węgorzewa. Ja jestem rolnikiem hodującym bydło i owce. I tutaj chciałbym się zwrócić, korzystając z obecności pana profesora Niżnikowskiego, na temat owczarstwa i produktów pochodzenia owczarskiego. Z dostępnych wszystkich informacji, jakie docierają z całego świata, tak można by powiedzieć, jest to spośród zwierząt gospodarskich najbardziej pod względem żywieniowym produkty pochodzenia owczego są najbardziej pożądane przez człowieka. Mięso, mleko, całe przetwórstwo mleczne. Są tworzone takie liczne programy jakieś, powiedzmy, no ale to ciągle w jakimś tam w mniejszym lub większym stopniu te programy są kulejące. Po głowie owiec w chwili obecnej jest kilkudziesięciokrotnie mniejsze niż było jeszcze w latach 80. I myślę, że tutaj jest za mały jak gdyby udział państwa w promocji tego typu hodowli zwierząt. Jest to dosyć trudny kierunek, wymagający dużo nakładu pracy, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji. Czy zdaniem pana profesora tutaj władze państwowe, powiedzmy, dostatecznie w tym kierunku działają, czy tutaj to działanie pozostawia wiele do życzenia? Bo z mojej obserwacji takich praktycznych wynika, że no niestety tutaj mogą być to działanie większe, zarówno wspomagające rolników, jak i bardziej promujące spożycie, zwłaszcza tej młodej jagnięciny w okresie, powiedzmy, jej największego pobytu, w okresie wielkanocnym. Przecież całe masy wjeżdżają do Włochów i nie tylko. Także tutaj jest chyba wielkie pole do działania. I jeszcze jedno. Mówi się, że na przykład owce w ogóle nie mają jakieś tam w swoim organizmie przeciwciała, które nie powodują, że spożywający mięso czy przetwory mleczne są bardziej odporni na choroby nowotworowe. To tyle prosiłbym pokrótce o ustosunkowanie się. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mieczysławie. Dziękujemy również za ten wątek, panie profesorze.
Ja również dziękuję za podniesienie tego wątku, bo wcześniej już chciałem się włączyć w tej sprawie do dyskusji przy poprzednich pytaniach. No, pierwsza rzecz, padło pytanie dotyczące przyszłości, czy powiedzmy możliwości wsparcia produkcji owczarskiej przez czynniki administracyjne naszego państwa. No ja chciałbym tutaj powiedzieć, że zaraz po przejęciu władzy przez prawicę myśmy takie działania podjęli. Przygotowaliśmy program, który miał wspierać owczarstwo od strony większego zareklamowania hodowli i produkcji owczarskiej w gospodarstwach, które musiały likwidować ze względu na afrykański pomór świń swoje hodowle. Taki program został opracowany. Został również przyjęty w formie jednego z 16 priorytetów Ministerstwa Rolnictwa, który był skierowany do Ministerstwa Ówczesnego Rozwoju i no niestety został zamrożony. Nie wiem z jakich przyczyn, my się ciągle o to dopominamy, ale na razie no niestety muszę powiedzieć, że żadnego odzewu w tej sprawie ja nie uzyskałem. A więc planowane są działania i nawet jest przygotowany taki program, natomiast nie jest on jeszcze realizowany. Co do drugiego pytania, no to jest ono mi bardzo bliskie, ponieważ pan wspomniał o produktach owczych, które mogą mieć prozdrowotny charakter. Otóż są takie produkty, ja posłużę się jedynie dwoma. Pierwszy to jest no, mięso i mleko, które zawiera tak zwany kwas orotowy. Tu już nie chcę wchodzić w szczegóły, jak on powstaje, ale jest to taki uboczny produkt w trakcie tworzenia zasad purynowych. Cechą charakterystyczną mięsa owczego jest to, że zawartość tego kwasu, tego związku w mięsie owczym jest blisko 30-krotnie wyższa, aniżeli na przykład w mięsie drobiowym, czy w mięsie wołowym. Dlaczego o tym tyle mówię? No, dlatego, że jest to czynnik antynowotworowy i wdrożony został w wielu krajach na liniach ubojowych, gdzie pobierane są gruczoły dokrewne, które są najlepszym jak gdyby źródłem tego związku stosowanego później w lecznictwie sanatoryjnym właśnie przeciwko nowotworom złośliwym. I to jest pewnego rodzaju szansa promocyjna dla tego pięknego gatunku zwierząt gospodarskich. Drugi element, bardzo krótko, w siarze owiec w ciągu 6 pierwszych godzin od urodzenia jagnięcia występują w podniesionym stopniu kolostryniny i są to związki, które wpływają na ograniczenie występowania chorób Alzheimera, więc trzeba byłoby zorganizować odpowiednią technologię pozyskiwania siary owczej w ciągu pierwszych 6 godzin. Jest to możliwe, bo myśmy w naszych badaniach SGGW taką technologię opracowali i te kolestryniny można byłoby również użyć w różnej formie do lecznictwa sanatoryjnego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Żywność, przemysł, środowisko, temat naszego spotkania. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jerzy z Bydgoszczy. Ja tak do panów prelegentów w studio. To my już teraz wszystko produkujemy. Mleko produkujemy, czyli krowa jest maszyną. Świnie produkujemy. Czego nie produkujemy w rolnictwie, proszę panów? Przecież to wszystko jest tak zatrute nawozami, chemikaliami, że po prostu to chyba się już nie nadaje. Mleko nie nadaje się ani do picia. Mięso zwierzęce nie nadaje się do jedzenia, bo jest tak chemikaliami zatrute, które już idą w rzędzie od zasiania do podania zwierzęciu. Proszę państwa, do tego dochodzą jeszcze wszystkie konserwanty. Państwo sobie spójrzcie na chleb, bochenek chleba. On jest jak guma do rzucia. On nigdy nie twardnieje. W środku są takie, nawet widać włókniny, jakieś kleiny. Zresztą w cieście tam już teraz jakiś klej stosują w różnego typu ciastach. Także ja nie wiem, do czego świat dąży, proszę państwa. A gdzie jest nawożenie? Naturalne nawożenie. Glebę trzeba uprawiać, proszę państwa. Gleba zrobi się pustynna. Jeżeli nie będziemy dawali nawozu, to będzie pustynna. A zboże czy różne rzeczy, to już w Holandii stosowali w latach 70., urosną, proszę państwa, w samej wodzie. Zboże urośnie też w samej wodzie. Ogórki też urosną w samej wodzie, jeżeli będzie stosowana odpowiednia chemia. Także panowie profesorowie, chciałbym, żebyście wytłumaczyli, do czego światowy pęd żywności. Wyobrażamy sobie krowę sucho stojącą, proszę państwa, i krowa, która stoi tylko w oborze. Nie rusza się. Nie ma ruchu. Ciało nie ma ruchu. Jak się przerabia z tej trawy czy z siana, te witaminy jak się przerabiają w mleko? Jak to się dzieje, proszę państwa, jeżeli ona stoi w miejscu? To jest niemożliwe. To mleko musi być niedobre. Zresztą mleko od krowy dziś pachnie różnymi zapachami.
Panie Jerzy, tutaj jeszcze pewnie wiele tych aspektów moglibyśmy podjąć. Niemniej jednak zostało nam 2,5 minuty, dlatego byśmy bardzo serdecznie poprosili o odniesienie się do tego, jakże również ciekawego pytania pana profesora Marka Grzegorza Cieracha.
Otóż myślę, że tutaj jest jednak pewna przesada. Nie można mówić, że żywność jest zatruta, generalnie zatruta. Natomiast zgadzam się z tym, że stosowanie różnych dodatków do żywności chemicznych, stosowanie sztucznego nawożenia, stosowanie pestycydów, to wszystko wpływa na bezpieczeństwo tej żywności, na jej smak, na jej cechy organoleptyczne, na jej pożądalność konsumencką, można by było tak powiedzieć. No jest wiele instytucji, które monitorują jakość żywności. Jest coś takiego jak globalny rynek i konkurencja, także konkurencja cenowa. Więc to wymusza pewne przyspieszanie procesów hodowlanych, działanie w celu osiągnięcia większych przyrostów zwierząt, stosowanie na przykład antybiotyków jako promotorów wzrostu po to, żeby uzyskać większe przyrosty masy mięśniowej. No to jest niedopuszczalne i zakazane, ale niestety taka praktyka ciągle występuje. No poza tym tu jest jeszcze problem zafałszowań żywności, z którymi mamy też do czynienia. Na przykład ostatnio stwierdzono, że do sera parmezan dodawano miazgę drzewną po to, żeby zwiększyć masę tego cennego sera, czy też inne przykłady tutaj się nasuwają, ale jest trochę już mało czasu. Zgadzam się z panem, że to wszystko powinno być przede wszystkim monitorowane, kontrolowane i ustawione ekologicznie. No ale Unia Europejska tą ekologię promuje, ale promuje też zmniejszenie hodowli zwierząt, a więc skąd brać obornik do nawożenia tych ekologicznych upraw.
Żywność, przemysł, środowisko, temat naszego spotkania. Za nami pierwsza część, przed nami druga o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszam. Będą wraz z nami pan profesor Janusz Wojdalski, Katedra Inżynierii i Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękujemy za tę część. Pan profesor Roman Niżnikowski, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW oraz pan profesor Marek Grzegorz Cierach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
I do usłyszenia w drugiej części naszego spotkania, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.